Dobry wieczór. Polskie Radio Euro nadal. Zostajemy w tym bardzo rozbujanym nastroju, który bujał nas przez ostatnie dwie godziny. Ja nazywam się Tomasz Kosiorek i za chwilę kolejne spotkanie w cyklu z wtorku na środę, czyli tu i teraz, spotkanie z Marią Monetą Malewską. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Nasz gość jest psychoterapeutką, lekarzem, a także buddystką i mistrzynią Rinzai Zen, ale gość czegoś szuka w torebce. A czego ci trzeba, duszo? Aha.
Tak.
No właśnie. I kto nie zagląda przez www.polskieradioeuro.pl na naszą stronę, to nie wie, czego szuka nasz gość, bo to była absolutnie jedynie mowa ciała. Ale myślę, że za chwilę będzie czas też i na to. Słuchaj, zdarzyło się coś niebywałego dwa tygodnie temu, ponieważ tak nas zasypały SMS-y, że nie zdołaliśmy ugryźć do końca naszego tematu i zjeść go i skonsumować. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego tak trudno się dogadać i co zrobić z takimi sytuacjami, kiedy trudno się dogadać. Ja dzisiaj jeszcze śledziłem te SMS-y, które wpadały wtedy do audycji, prześledziłem sobie w programie te archiwalne i było tam kilka takich niezwykle ciekawych, a może czasami nieczęsto spotykanych wątków, chociaż z drugiej strony myślę, że awantury między sąsiadami to wcale nie musi być coś niezwykle rzadkiego. Albo to, że nie można się dogadać z babcią, bo takie sprawy były wśród SMS-ów od naszych słuchaczy. No, były też zażalenia panów, którzy pisali, że ich towarzyszki życia w nieodpowiednich momentach próbują z nimi różne sprawy załatwiać i właśnie wtedy, kiedy oni tacy nabuzowani przychodzą z pracy, to one mówią, ale ty musisz ze mną teraz i w ogóle, i to jest najlepszy moment. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj ten wątek kontynuowali i chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, dlaczego trudno jest rozmawiać. I cały czas nasza skrzynka SMS-owa będzie do dyspozycji naszych słuchaczy. 2100 to jest ten numer, z którego, który mam nadzieję doskonale pamiętacie, z którego możecie skorzystać, żeby do nas napisać. Zostaw małpa polskieradio.pl to ten mail, z którego możecie korzystać, a 22, czyli kierunkowe do Warszawy, a później 645 2100 to jest numer właśnie po to, żeby zadzwonić do nas do studia. Ale ja tak strasznie nawijam. A ty coś chciałaś powiedzieć?
Nie, ja po prostu tylko właśnie zadziwić się też z tobą, że tak nie zdążyliśmy, że tak powiem, wyczerpać tematu w poprzednim naszym spotkaniu. A to, co tutaj powiedziałeś, to bardzo ważne rzeczy. Ja zastanawiam się nad tą babcią i chciałabym o tej babci chwilę.
Chcesz od babci zacząć?
Tak, chcę zacząć od babci. Chcę zacząć od babci z tego powodu, że bardzo często taką podstawową przeszkodą w porozumieniu się z babcią jest brak empatii i brak chęci zrozumienia innego świata.
A to jest inny świat?
Oczywiście, że tak. Babcia żyła w innym świecie. Ten świat, który jest w tej chwili, ona zwykle powie, że to już nie jest mój świat. To jest tak inne, że ja żyję tu, na tym świecie, ale on nie jest już ten mój. On się tak bardzo zmienił. Starsi ludzie zwykle czują się i osamotnieni, i zaniedbani, i mniej kochani. I jednocześnie mają problemy ze zrozumieniem zachowań ludzi młodych, czyli szczególnie wnuków. Ponieważ to, co robią wnukowie, nie mieści się w głowach dziadkom. I dzisiejszym wnukom mogę powiedzieć, że to samo będzie z wami. Że jak wy się staniecie dziadkami, to co będą robić wasi wnukowie, będzie dla was wielkim zadziwieniem. Mówię to dlatego, że już w starożytnym Rzymie mówiło się, że młodzież jest taka inna od starszych ludzi, prawda? Czyli zwykle te pokolenia
się... To sztafeta pokoleń
i to przechodzi z pokolenia na pokolenie. Myślę sobie, że taką bardzo ważną rzeczą w kontaktach ze starszymi ludźmi jest uwaga też. Jeżeli będziemy uważni, jeżeli będziemy z uwagą i empatią patrzyli na tę osobę, będziemy znali jej potrzeby i nie będziemy wchodzili na tereny grząskie tak zwane, czyli na te tereny, z którymi babcia sobie po prostu czy dziadziuś nie radzi i nie rozumie tego, nie akceptuje takich czy zachowań, czy powiedzeń, czy zwyczajów. I jeżeli się unika tego, to można mieć bardzo dobry kontakt, można mieć bardzo dobrą, jeżeli chce się zajrzeć, bardzo dobrą komunikację, jeżeli chce się zajrzeć w tamten świat, jeżeli chce się pozwolić sobie na wejście w przeszłość, na to, żeby z nią przez chwilę pobyć ze swoimi starszymi członkami rodzin i na to, żeby zrozumieć ich potrzeby. To jest trudne.
No tak, ale z babcią można się nie dogadywać też z innego powodu. Można się nie dogadywać chociażby dlatego, że babcia może mieć, oprócz tego, że świat jest inny, może mieć przy zaawansowanym wieku albo zaawansowanych, no, pewnych ograniczeniach organicznych, może po prostu nie nadążać, albo może nie rozumieć, co się do niej mówi, albo może 10 razy pytać o tę samą rzecz.
No tak, tylko że to już jest inna sytuacja. Wtedy mamy do czynienia z człowiekiem chorym. Z człowiekiem, od którego absolutnie nie możemy się spodziewać i już absolutnie nie możemy absolutnie wymagać, żeby to na tamtym człowieku ciążył ciężar porozumiewania się, ponieważ jeżeli występują tego rodzaju kłopoty, o jakich mówiłeś, to na nas leży obowiązek takiego dostosowania się do drugiej osoby, żeby to porozumienie, jeżeli w ogóle jest możliwe, żeby możliwe było.
Bywa trudne.
Bywa trudne i bywa denerwujące, ale tylko wtedy, kiedy próbujemy się dogadać z taką osobą, jak z osobą w swoim wieku i z osobą, która jest niezwykle sprawna i która wszystko doskonale rozumie. Jeżeli zrozumiemy to, że tam są pewne ograniczenia, to wtedy już powinno być dużo łatwiej. Tylko to trzeba zrozumieć i zaakceptować.
Ktoś napisał na 2100, po amfetaminie czasami nie można się dogadać, bo obie strony chcą mówić i jedna drugą przegaduje. Ty masz doświadczenia z pracy z uzależnionymi od rozmaitych substancji psychoaktywnych i pewnie...
Wiesz co, przepraszam, pewnie nie chce mi się gadać do tych ludzi, którzy biorą amfetaminę. Jak biorą i się nie dogadują, to niech się nie dogadują. Ich sprawa.
Zasada w terapii pewnie jest taka, że trzeba na trzeźwo pogadać.
A o czym tu gadać z kimś po amfetaminie, albo do kogoś po amfetaminie, nie ma po co. Szkoda każdego słowa.
No bo powinniśmy się rozumieć bez słów. Tak wygląda ideał literacko-filmowy w stylu. Spojrzeli na siebie i zrozumieli bez słów, jakby byli jedną istotą. 2100, dlaczego tak trudno się czasem dogadać? Czekamy na wasze problemy, na wasze sytuacje domowe, pracowe, na wasze sytuacje z waszymi przyjaciółmi, na rozmaite trudności, z którymi być może nie do końca potraficie sobie poradzić, albo sprawiają wam trudność. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiali do północy, więc zostańcie z nami. 22 645 2100 Polskie Radio Euro, a w nim zostaw wiadomość z wtorku na środę, czyli tu i teraz. A z nami jest Jarek, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Tomku.
Witamy bardzo serdecznie.
Witam słuchaczy. No właśnie, i chodzi o to, że ja nie mam prawa państwa witać, a tak samo właśnie też przywitała nas pani.
Ale jak to nie masz prawa nas witać?
Nie mam prawa was witać, bo to ja wchodzę w wasz świat. To ja wchodzę swoim głosem do waszego radia, do waszych uszu i do waszych światów ogólnie rzecz biorąc.
Słuchaj, każdy jest zaproszony, w związku z tym ja mam tylko prośbę, gdybyś mógł trochę radio ściszyć, jeżeli masz gdzieś tam za sobą włączone, bo będzie nam się sprzęgać i będzie nieprzyjemny pogłos. Wiem, że masz jakieś pytanie.
Znaczy właśnie zastanawiam się nad tym, co kieruje ludzi do tego, by w każdej sytuacji praktycznie rzecz biorąc kontaktu z drugą osobą witać kogoś. Witanie kogoś może nastąpić tak naprawdę tylko w bardzo specyficznych sytuacjach. Na przykład kiedy ja jestem u siebie w domu i to ty przychodzisz do mnie, ja mogę ciebie wtedy powitać, prawda?
Wiesz co, Jarku, mam wrażenie, że to jest dzielenie włosa na czworo i problem jest moim zdaniem odrobinkę wydumany, chociaż jeżeli on rzeczywiście odpowiada jakimś twoim żywotnym potrzebom i czujesz, że witać możesz tylko w takiej sytuacji, to okej, no to jest twój świat. A czy masz jakieś pytanie do nas?
Znaczy, wiesz co, ja w ogóle zastanawiam się nad tym, dlaczego tak wiele osób To nie jest pytanie stricte do was, ale zastanawiam się naprawdę nad tym, dlaczego tak wiele osób tak nieumiejętnie używa samego słowa, stwierdzenia witam. Z tego też względu,
okay.
że...
Wiesz co, Jarku, ja myślę sobie, że naprawdę nie będziemy dzielić włosa na czworo, bo trochę szkoda czasu. Co do używania słowa witam, to myślę, że jeżeli będziesz chciał napisać pracę magisterską na polonistyce, to się może fantastycznie sprawdzić. Zatem odsyłam cię tam, ale dzięki za to, że się odezwałeś. Napisał do nas Michał. Mam siostrę 9 lat starszą od siebie. Nie mogę w ogóle się z nią dogadać, ani z jej mężem. Jaka może być tego przyczyna? No to teraz będzie szklana kula i będzie wróżenie. O co tam może chodzić?
Może chodzić o różnicę pokoleń. 9 lat to już jest sporo.
Pół pokolenia to jest już.
No tak, to już jest sporo. To już jest sytuacja, w której nasza słuchaczka, bo to słuchaczka, tak? Czy słuchacz?
Michał.
Michał. W którym Michał jest, nie wiem, nastolatkiem na przykład, albo ma lat 21, a siostra ma 30. I to już jest duża różnica w podejściu do świata, duża różnica w podejściu do ważkości problemów, do tego, co nas interesuje, co się wydaje być istotne i co się wydaje być ważne. A czasami jest to po prostu tak, że osobowościowo z naszym rodzeństwem tak się nie zgrywamy, że jest nam trudno rozmawiać, bo też się zdarzają takie rodzeństwa, że nasze drogi jakby rozwojowe to potoczyły się w tak różnych kierunkach, że właściwie nie ma punktów stycznych. Mhm. Może też być przyczyna taka, że jest bardzo dużo, odwrotnie teraz, że jest bardzo dużo wszystkich tych punktów, które mogą być zarzewiem konfliktu. Mhm.
A poza tym, ale wiesz, z drugiej strony jest taka presja, tak, no jesteśmy rodzeństwem, to powinniśmy żyć jakoś w zgodzie, dogadywać się.
Rozumieć się przede wszystkim, no przecież jak to nie możesz zrozumieć siostry czy brata? Jest to najbliższa osoba, prawda? A czasami się zdarza, że nie można. A czasami się zdarza też tak, że trzeba dojrzeć do tego, że ludzie, którzy nie mogli się porozumieć wtedy, kiedy chodzili do szkoły czy byli na studiach, nagle później, kiedy już zaczynają bardziej zorganizowane życie dorosłe, okazuje się, że się doskonale dogadują. Także tutaj jest mi bardzo trudno powiedzieć, dlaczego nie może się dogadać, no bo to by trzeba było dobry wywiad przeprowadzić, o co tam chodzi, co się stało i dlaczego tak jest. Ale można się zastanowić też, co naprawdę nas dzieli.
A może w tej rodzinie coś się zadziało i są jakieś zaszłości? A może to było jakieś nierówne traktowanie rodzeństwa, przez co ktoś do kogoś ma pretensje? Natomiast może nie warto się tym zadręczać jakoś, tylko spróbować pogrzebać w tym, a może właśnie pójść do psychologa i pogadać. Tak, bo ja się nie mogę dogadać z moją siostrą. Niech pani tego posłucha, niech mi pani powie, jak to pani brzmi w pani uszach. To co tu może być tym momentem zadrażnienia? Bo jak rozumiem, Michałowi na tym zależy. Zależy mu na tym, żeby z tą siostrą jakiś kontakt mieć i pewnie nie jakiś, ale też fajny.
No bo to zawsze jest lepiej, wtedy kiedy jest fajniej, wtedy kiedy możemy pogadać i wtedy kiedy rodzeństwo to jest jeszcze bardzo specjalna
relacja,
ponieważ oni o sobie szalenie dużo wiedzą. Często siostra czy brat wie dużo więcej niż ktokolwiek inny na świecie o nas. W związku z tym rzeczywiście jest to bliskie i czasami potrzebujemy, tutaj to jest, on jest młodszy, prawda? Chyba, tak?
Tak, młodszy.
Czasami też starsza siostra czy starszy brat jest dla nas takim pomostem do świata, tego świata troszkę starszego, troszkę bardziej dojrzałego. I chcielibyśmy, żeby brat starszy albo siostra starsza byli przewodnikami naszymi. Nawet jeżeli nie mamy tej świadomości, to gdzieś tam oczekujemy tego od tego starszego rodzeństwa, że ono zawsze jest i zawsze nam pomoże i że zawsze możemy liczyć. Natomiast jeżeli zdarzają się konflikty, no to tracimy taką ważną osobę w swoim życiu i warto o nią zawalczyć.
Albo też słyszymy od tej siostry, że co ty tam wiesz, ty jesteś młodszy, ja to jestem prawie 10 lat starsza, to życie poznałam.
Co w jakiś, wiesz, no w pewnym sensie jest to też prawda, no jest 9 lat różnicy, tak jak ja powiedziałam.
No
to
tak,
jest
tylko
dużo.
Wiesz, utrącanie takie na wstępie.
No, oczywiście, że to jest bez sensu, no bo wtedy już nie można się porozumieć, prawda, ale też trzeba się z tym liczyć, że to jest osoba, która trochę więcej wie o życiu.
No to teraz zmierzmy się z tym, co napisał Cyprian. Jestem z cudowną kobietą, ale za 2 miesiące muszę wyjechać na rok za granicę. Nie chcę jej narażać na związek na odległość. No, tu mi się pierwszy znak zapytania pojawia. I nie potrafię jej tego powiedzieć. Teraz odsuwam się od niej, żeby przestała mnie kochać. Wiem, że ją ranię, ale nie wiem, co robić.
Straszna. Jak ma na imię?
Cyprian.
Cyprianie. Ja w ogóle nie wiem, skąd wydumałeś sobie coś takiego, że to ty masz prawo decydować, czy ona zdecyduje się na związek na odległość, czy nie. Albo przestałeś ją kochać i chcesz z nią zerwać i tylko sobie szukasz wymówki jakiejś, albo kochasz tą dziewczynę i robisz sobie i jej wodę z mózgu. Ponieważ prawdziwy związek może mieć pewne trudności w związku na odległość przez rok, ale to wcale nie znaczy, że on się musi skończyć. A już na pewno nie jest tak, że tylko jedna osoba o tym może decydować. I to jeszcze takiej tajemnicy troszkę i w działaniu jakby z zapleców, prawda? Wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście myślisz, że nie, że ty na przykład nie dasz rady, to trzeba porozmawiać z dziewczyną, wprost powiedzieć jej to. I zastanowić się i usłyszeć, co ona ma do powiedzenia, jeżeli w ogóle chcesz tego słuchać. A jeżeli chcesz z nią zerwać, to po prostu zerwij, ale nie mów, że ją chcesz uchronić przed związkiem na odległość, bo to jest jakieś
pytanie,
takie...
komu się mydli oczy i w ogóle
no
w jakiej
więc o to
sprawie?
Chodzi, wiesz, ja mam takie poczucie, że coś tutaj mi nie gra, że coś tutaj nie jest do końca czyste. Chociaż może ty masz najbardziej czyste intencje, ale jeżeli masz te czyste intencje, to po pierwsze trzeba porozmawiać z nią, jak ona to widzi. A poza tym, wiesz, taki związek albo przetrwa, albo nie przetrwa. To też tak jest, że czas najlepiej pokaże, czy on miał przetrwać, czy on miał się rozpaść.
No tak, bo w ogóle to zdanie nie chce jej narażać na związek na odległość. To, ale w ogóle dlaczego? To co? To jak, nie wiem, jak się pojawiają jakieś przeszkody, to małżeństwo ma w ogóle się zawiesić na kołku i ludzie mają się rozstawać. No pytanie, jak ona sobie wyobraża tę sytuację, bo to mówisz, że jej nie chcesz narażać, czyli to dla niej miałby być problem. Może warto zapytać, jak ona się w tej sytuacji odnajdzie.
Też tak myślę.
A jak rozmawiać z osobą, która mnie zraniła, a uważa, że to ja zawiniłam, mówiąc, a jak mam się zachować, gdy mnie wystawiasz i rani? Uważa, że nie ona zawiniła, nie chce rozmawiać, ignoruje. Jak to rozwiązać? No, strasznie dużo pytań w tym SMS-ie i to takich pytań do, nie wiem, czy czasami nie retorycznych, bo jak rozumiem, trudno się dogadać.
Dla mnie najważniejsze tutaj jest to, że tak rozumiem, zobacz, czy dobrze rozumiem, że tamta osoba mówi do tej pierwszej osoby, dlaczego mnie wystawiasz, tak? No i to jest ten punkt zaczepienia, to jest ten punkt do rozmowy. Widocznie ona się poczuła wystawiona, tamta osoba. Więc trzeba zorientować się, co takiego zrobiłam, że tamta osoba się poczuła wystawiona. Jeżeli z kolei ja się czuję też wystawiona przez tamtą osobę, to trzeba powiedzieć, no słuchaj, wystawiłam cię, bo ty mnie wystawiłaś i ja myślałam, że już mnie nie chcesz na przykład, tak?
W każdym razie, albo na przykład w ogóle nie widzę tego jako wystawienia. Z mojej perspektywy wyglądało to inaczej.
Albo na przykład nie widzę tego jako wystawienia, albo nie widzę tego i nie chciałem czegoś takiego, czy nie chciałam czegoś takiego zrobić w ogóle. Więc tutaj ja z tego całego zagmatwanego SMS-a, ja tutaj widzę właśnie to, że ty mnie wystawiłaś, czy wystawiłeś, to jest najważniejszy punkt.
To jest jakiś fakt. Coś się wydarzyło.
Coś się wydarzyło i w związku z tym wydarzeniem jest cała sprawa. Więc trzeba dojść do źródła, czyli do tego wydarzenia i rozwiązać, co tam się tak naprawdę stało, bo pewnie jakieś wielkie nieporozumienie.
Z wtorku na środę, czyli tu i teraz, co dwutygodniowe spotkanie w Zostaw Wiadomość, a jest z nami Tymoteusz. Dobry wieczór.
Witam serdecznie.
Witamy. Tymoteusz, zdaje się, że w drodze. Mam nadzieję, że chociaż przez zestaw głośno mówiący rozmawiamy, żebyś...
Tak, zestaw głośno mówiący, żeby było bezpiecznie,
dokładnie. Okej, okay, fantastycznie. Strasznie tam coś wieje i mamy...
Ja się zwolnię, po prostu będzie lepiej.
O, tak będzie bezpieczniej. Tak będzie bezpieczniej. To co, dlaczego nam się tak trudno rozmawia?
To znaczy na pewno powodów trudnych relacji w komunikacji jest na pewno bardzo dużo, ale tego co ja dostrzegam ze swojego doświadczenia, to bardzo często tym głównym problemem jaki jest, to jest kwestia patrzenia na drugiego człowieka przez pryzmat siebie i pryzmat swoich wartości, prawda? My próbujemy kogoś zrozumieć i chcemy, żeby on nas zrozumiał, takich jakich my jesteśmy, ale nie próbujemy tak naprawdę sami zrozumieć jego, o co jemu chodzi, jakie on ma potrzeby i czego on tak naprawdę chce. Bardzo często chcemy tego samego, a nie potrafimy tego wyrazić, prawda? Więc właśnie ten system wartości bardzo często jest jakby źródłem tych konfliktów między ludźmi.
Czyli tak jak z tą babcią, no jednak to trzeba wyjść trochę ze swojej skóry i dostrzec, co inni... No może nieco innym siedzi w głowie, ale też jakimi są ludźmi i być może jakim nawet językiem się posługują.
Dokładnie tak. Każdy jest wychowany jakby troszeczkę w innym świecie, prawda? Osoby starsze to już zupełnie jakby to jest jeszcze różnica pokoleniowa, ale nawet ludzie z tego samego pokolenia, ale z innego środowiska mają inny w ogóle system, nie wiem, postrzegania świata, czy chociażby wyrażania emocji, uczuć, myśli. I to jest właśnie ten problem, że jeżeli nie dojdziemy do sedna, o co kto jakie ma potrzeby, czego tak naprawdę chce i też tego, czego ja chcę i w jaki sposób to wyrazić, to są te problemy właśnie z tego wynikają.
Ale musisz przyznać, że bywa to trudne. Nawet jak człowiek jest świadomy, to czasami ponoszą nas emocje i mamy ochotę...
To jest bardzo trudne, właśnie szczególnie wtedy, kiedy mamy emocje, bo to bardzo fajnie widać, kiedy widzimy dwie osoby, które ze sobą rozmawiały, prawda? I wtedy możemy dostrzec, o, tu jest błąd, ale kiedy sami wchodzimy w relacje i kierują nami emocje, jest to już bardzo trudne.
Tymoteuszu, to spokojnej drogi ci życzymy. Nie wiem, dokąd podróżujesz, dokąd zmierzasz?
No Rzeszów, Gdańsk, także bardzo długa droga.
Piękna trasa, piękna. Słuchaj, tak. Mam nadzieję, że będzie sucho na trasie, bo warunki w Warszawie trochę lepsze niż chociażby wczoraj, więc spokojnej drogi ci życzymy do celu.
I pogodnego nastroju.
Wszystkiego dobrego. 22 645 21 00. Sporo jest SMS-ów w naszej skrzynce, więc zaglądam do nich prędziutko. Z rodzicami w ogóle się nie dogaduję. Mam 25 lat i wybrałam samodzielne życie, a oni ciągle mają pretensje, że opuściłam ich firmę, którą chcieli mi powierzyć, napisała Morgana. No, myślę sobie, że to, wiesz, jak człowiek 20 lat wychowuje dziecko z myślą o tym, że to dla niej będzie, albo nawet i 5 lat, no to potem trzeba mocno przemeblować swoje życie.
Tak, i to jest dokładnie to, o czym mówił nasz słuchacz. To jest budowanie świata według nas innemu człowiekowi. Czyli to miał być świat według rodziców, a tutaj nagle się okazało, że jest osoba samodzielna, która mówi dziękuję, ja mam swój świat i nie skorzystam z tego planu, który rodzice dla mnie zbudowali. Jest to trudne i jest to, myślę, że taki zawód, który rodzicom się w tym momencie wydaje, że ty zrobiłaś, może ich boleć przez jakiś czas.
Kładziemy nacisk na słowo wydaje się.
No wydaje się, oczywiście, dlatego mówię, że wydaje się, bo im się, oni się czują, myślę nawet, że mogą się czuć pokrzywdzeni, że mogą się czuć zlekceważeni, że mogą mieć takie poczucie, że oni tutaj całe życie coś dla jedynego, najbardziej kochanego pod słońcem dziecka, wszystko dla ciebie, a nagle ty znajdujesz sobie inną ścieżkę. Ale to jest też do dogadania się z czasem, to znaczy w momencie, kiedy oni zobaczą, że twoje szczęście i twoje życie to jest twoja sprawa i że ty sobie w tym życiu całkiem nieźle radzisz bez nich, myślę, że wtedy te kontakty mogą się bardzo poprawić.
No tylko pytanie, co się musi stać, żeby oni to dostrzegli. Boję się takiej sytuacji, że to będzie... Bo być może naszej słuchaczce życie jej nie będzie pasmem sukcesów i nie będzie jej się żyło bardzo łatwo, bo na przykład...
Nie, mnie nie o to chodzi zaraz.
Nie, tylko boję się sytuacji, że rodzice tak cały czas będą mówili, a gdybyś wtedy postąpiła inaczej, to byś teraz nie musiała...
Tak, ale jeżeli nasza słuchaczka będzie zadowolona z życia, nie chodzi o to, że ona ma mieć jakieś dobre materialne, tylko jeżeli ona będzie zadowolona, jeżeli ona będzie spokojna w tym swoim życiu, będzie osadzona w tym życiu, to rodzice w końcu to dostrzegą, bo przecież wierzę głęboko w to, że oni ją naprawdę głęboko i mocno kochają. I po prostu muszą przeżyć ten zawód, to zburzenie ich wyobrażeń i potem to wróci do normy i będziesz znów kochaną córką i mam nadzieję, że będziecie się dogadywać. Tak bym bardzo chciała. O, może to tak powiem.
No tylko trzeba też nie odpuścić, tak? Nie dać się złamać.
Nie
zawrócić ze swojej drogi.
Ja nie myślę, żeby ona się, żeby nasza słuchaczka chciała się złamać. Ja myślę, że jej jest jednak... jest jej żal kontaktu z rodzicami, po prostu. Jak każdemu człowiekowi. Chciałaby z tymi rodzicami mieć dobry kontakt. Są to jej rodzice, jej tata, jej mama. Ona jest ich córką i chciałoby się, żeby było jak najlepiej. No trzeba nad tym trochę popracować i dać czas rodzicom, żeby oni ochłonęli po tym, no bo to dla nich to może być cios.
Jak taki Tusk. Powiedział, że nie kandyduje i też się ludzie oni mieli, niektórzy. Nie mogę się dogadać z rówieśnikami. To SMS od Grześka. Przyjaźnię się z ludźmi o 4-6 lat starszymi, a młodsza dziewczyna, którą kocham, uważa, że jestem dla niej za mądry. No, to chyba relacje z dziewczyną ludzi, to jest problem.
To jest w ogóle problem ludzi, którzy, których rozwój intelektualny jest nieco szybszy niż rówieśników. To są ci ludzie, którzy, nie wiem, przeskakują jakąś klasę, bo okazuje się, że oni wszystko już w tej drugiej czy trzeciej klasie to tak znają na pamięć. Literaturę znają już z klasy tam, nie wiem, przedmaturalnej prawie. I rzeczywiście zaczyna się wtedy lekki problem, dlatego że ich intelekt jest dużo wyżej, ich emocje jeszcze nie są do końca osadzone. Jest im dość ciężko w życiu. I rozumiem też dziewczynę tego chłopaka, która mówi, że on jest dla niej za mądry. Ona ma poczucie najprawdopodobniej, że ona jest od niego no, jakoś tam gorsza. Ona nie do końca rozumie, co on do niej mówi. Ona nie do końca rozumie, czego on od niej oczekuje. No i co? I trzeba byłoby zobaczyć, jak ona naprawdę jest. I trzeba byłoby rozmawiać z nią, a nie ze sobą samym wtedy. Czyli znów przyjrzenie się swojej partnerce i odczytanie jej potrzeb, odczytanie jej możliwości, no i bycie na tej półce, na której jej jest z tobą wygodnie, jeśli w ogóle jest to możliwe.
A może ona po prostu ma zaniżone poczucie własnej wartości i stresujące jest dla niej chociażby to, jakie tytuły książek ogląda u niego na półce?
Może tak być, ale to nie zmienia sytuacji, że on nie ma tego, co by chciał i ona nie ma tego, co by chciała.
A może tutaj po prostu trzeba by się zająć jej poczuciem własnej wartości, żeby pokazać, że bo być może jest im ze sobą bardzo dobrze, tylko gdzieś, kiedy zaczynają się porównywać.
Mówi, że on jest dla niej za mądry, to znaczy, że nie do końca jest jej dobrze, tak? Ja to tak rozumiem, że to nie jest do końca tak, że czekałam na ciebie całe życie i właśnie w tobie odnajduję to wszystko, czego szukam w mężczyźnie, tylko tutaj jest coś takiego, co mnie peszy w tobie. Nie radzę sobie w kontakcie z tobą. Mam za mało wiedzy. I teraz pytanie, wiesz, no, czy naprawdę tej wiedzy ma za mało, czy tylko myśli, że ma za mało, ale z SMS-a wynikałoby, że, no, że on jest nieco wyżej niż jego rówieśnicy o te 4 lata, tak? Mhm. To wcale nie musi być tak, że ona jest niżej. Ona po prostu jest taka jak wszystkie jej rówieśniczki, a on jest gdzieś tam dużo wyżej i ona się z tym źle czuje.
Przyjrzeć się, o co chodzi.
No przyjrzeć się na pewno, zobaczyć i porozmawiać też z nią na ten temat, chociażby na ten temat, co cię we mnie, dlaczego tak mówisz o mnie, tak? Czy coś cię we mnie drażni, czy coś cię we mnie peszy, jaki mógłbym być, żebyś się czuła swobodnie przy mnie.
Jestem z natury ogromnym buntownikiem i nie wiem, jak sobie z tym poradzić. A to po raz pierwszy w ogóle tak spotykam się z takim komunikatem, że ja jestem ten zbuntowany i jakoś mi to przeszkadza. Od kilku miesięcy jestem w związku małżeńskim i chciałbym nad tym zapanować. Żona mi pomaga, ale im więcej ustępuję, tym bardziej poszerzam swoje buntownictwo, napisał Sebastian. Odpowiedź na ten SMS już za chwilę. 2100 to jest nasz numer SMS-owy, ale można też do nas dzwonić. 22 645 2100 i mailować. zostaw@polskieradio.pl. No i co z tym Sebastianem? Tak mu się ta żona usuwa, ustępuje, a on by się chciał pobuntować, tak by się chciał z czymś pospierać, a tu nie ma z czymś, bo z czym, bo ona się odsuwa. Usuwa, ustępuje.
No tak, tylko że im bardziej ona ustępuje, tym bardziej on napiera, tak? Ja myślę tak zupełnie, zupełnie poważnie, to ja myślę, że to jest do pracy z terapeutą. Taka sytuacja. Że tutaj samemu można... może być dużo, dużo problemów, żeby sobie z tym naprawdę poradzić.
Przestraszyłaś słuchacza pewnie.
Nie, ja nie chcę przestraszyć. Ja chcę tylko powiedzieć, że będzie dużo łatwiej, dużo prościej, dużo szybciej, jeżeli ktoś w tym pomoże.
No tak. Mam pytanie, jak dogadać się z osobą, a dokładnie z mamą, która mówi jedno, a robi zupełnie coś innego. Raz mogę z nią o wszystkim porozmawiać, a innym razem w ogóle nie odbiera telefonu albo słyszę, że nie chce ze mną rozmawiać. Tak bez powodu. Jak mam z nią rozmawiać? Gubię się w tym. Uła. I myślę, że król Salomon też by się pogubił, jakby miał takie sprzeczne kontakty, bo to czasami może być tak, że ktoś nas głaszcze po rękach nad stołem, a pod stołem nas kopie, więc to też człowiek jest zdezorientowany i nie wie, do którego kawałka ma się zwrócić, z którym kawałkiem ma rozmawiać. Czy z mamą wszystko jest okej i czy mama nie przeżywa czegoś trudnego albo nie zmaga się z jakąś chorobą, przez którą w taki sposób funkcjonuje?
Wiesz, ja mam za mało danych. Oczywiście jest taka możliwość, o której ty mówisz. Jest też inna możliwość. Jest też możliwość taka, że my o tym już mówiliśmy, że trzeba znaleźć zawsze czas i miejsce odpowiednie do poważnych rozmów. Wyobrażam sobie też taką sytuację, kiedy mama jest bardzo zajęta, ma mnóstwo swoich spraw i jest w zupełnie innym świecie, że tak powiem, i w tym momencie dziecko chce z nią rozmawiać, a ona nie ma na to ani czasu, ani możliwości wyłączenia się na te kilka minut rozmowy, bo jest zajęta totalnie czym innym. Też tak może być. Ja nie wiem, jest za mało danych. Może być tak, jak ty mówisz, że mogą być jakieś problemy emocjonalne powodem takiego zachowania, ale może być też to, że jest bombardowana i że no nie zawsze, nie w każdej sytuacji ma czas na rozmowy, których oczekuje nasz słuchacz czy słuchaczka, nie wiem kto tam.
Ciąg dalszej historii z firmą. Jak może bym się dał tam skomunikować z rodzicami, jeżeli jest jakaś fajna firma do przejęcia, to kto wie, może bym sobie na starość zabezpieczył taką pracę. Nie zawsze trzeba pracować w Polskim Radiu. Nasza słuchaczka pisze dalej, że no, kolorowo nie jest materialnie. Ta słuchaczka, co to nie wzięła firmy od rodziców, tylko wybrała swój model. Nie jest kolorowo materialnie, ale psychicznie czuje ogromne szczęście i spokój ducha. Przykro mi jedynie, że rodzice jeszcze nie potrafią tego zrozumieć. Poza tym wpędzają mnie w poczucie winy, a to boli. Myślę, że muszą dać czasowi czas, żeby zaakceptowali, że chcę żyć własnym życiem. Dziękuję za poruszenie tematu. Ja myślę, że ten czas tutaj może być kluczowy. Tak. I zdecydowanie to jest dobry pomysł, żeby ten czas dać. Pewnie to jest naiwne pytanie, ale dlaczego rozmowa jest taka ważna? Czy milcząc nie będę sobą? Zapytał nasz słuchacz.
Milczenie też jest niezwykle ważne w życiu.
I niezwykle komunikujące.
Bywa. Natomiast są pewne treści, które staramy się przekazać i nie da się ich przekazać inaczej, jak właśnie językiem, słowami. Mówiliśmy 2 tygodnie temu też o tym, że szczególnie ważne słowa są dla kobiet. Mężczyźni potrafią chyba lepiej milczeć niż kobiety. Kobiety chcą mówić i chcą słuchać. I to, co niepowiedziane dla kobiety, to nie zaistniałe. A mężczyźni niekoniecznie. Mężczyźni mogą przeżywać coś i mieć poczucie, że to już wystarczy.
No chociaż z drugiej strony kobiety chciałyby, żeby się domyślił.
No tak, tak. No, no oczywiście, że tak. Ale jednak słowa są ważne. I są sytuacje, w których bez słów no niestety nie porozumiemy się. Ty zacząłeś dzisiejszy program od takiego świetnego SMS-a.
Od Roberta.
Tak.
Od Roberta, no bo powinniśmy się rozumieć bez słów, tak jak w filmie. Tak. Spojrzeli na siebie i zrozumieli bez słów, jakby byli jedną istotą.
Tak, no ja, rozbawiło mnie to bardzo i to trafia rzeczywiście w sedno, bo jest taki wzorzec, prawda, że ludzie, którzy się kochają, szczególnie tacy ludzie, powinni się rozumieć bez słów i powinni w ogóle nie musieć ze sobą rozmawiać, ale to nie do końca tak funkcjonuje. Jednak słowa są potrzebne i są ważne, co nie znaczy, że trzeba bez przerwy gadać do naszego słuchacza. Na szczęście człowiek milczący, ja to zawsze będę podkreślała, też jest potrzebny chociażby po to, żeby ten, który lubi gadać, miał słuchacza. Więc czasami ludzie, którzy milczą, są po prostu na wagę złota. No bo co by robili ci, którzy lubią gadać, jakby nie mieli słuchaczy? No do ścian by nie rozmawiali, tak?
Ale ważne jest rzeczywiście to, żeby mówiąc też być sobą, bo styl się zastanawia, czy milcząc nie będę sobą.
A czy mówiąc będę sobą, czy nie, tak?
To jest jeszcze wyzwanie. 2100. Ktoś napisał, widzę jakieś, Boże, tyle jest tych SMS-ów, że już się gubię, ale moja dziewczyna ma sporo adoratorów. Nie mogę jej zabronić kontaktów z kolegami, ale nie mogę też naiwnie na wszystko się zgadzać. Jestem zazdrosny, mimo że jej ufam, to nachodzą mnie różne myśli, napisał nasz słuchacz. Jak porozmawiać w takiej sytuacji, tym zajmiemy się po serwisie po 23. Zostańcie z nami, to Polskie Radio Euro, a w nim zostaw wiadomość. A my z Marią Monetą Malewską rozmawiamy dzisiaj o tym, dlaczego tak trudno się dogadać. Nasz gość jest psychoterapeutką, nasza gościuwa w zasadzie, nasza gościni jest psychoterapeutką, buddystką, mistrzynią buddyjską.
Buddystką, mniszką.
No ale jesteś też mistrzem dla ludzi. Jesteś też mistrzem dla ludzi. I masz swoich uczniów. No to dlaczego tak trudno się dogadać, kiedy ta dziewczyna ma tak sporo adoratorów. Ja nie mogę jej zabronić kontaktów, czyli jest taki pomysł, że można by jej zabronić kontaktów z kolegami, ale nie mogę tak naiwnie na wszystko się zgadzać. Mimo że jej ufam, to nachodzą mnie różne myśli i jestem zazdrosny. O zazdrości nieraz rozmawialiśmy w tym studiu i rozmawialiśmy w naszym cyklu z wtorku na środę, czyli tu i teraz, ale dzisiaj popatrzmy na to w aspekcie komunikacji. Co się dzieje, jak ona wychodzi? To jak się komunikujemy? Czy takim nosem na kwintę i strzelonym fochem? Czy ona coś wie, jak ty się czujesz w tej sytuacji?
Wydaje mi się, że najważniejszą sprawą to jest powiedzieć o tym, jak się czuję i ugłośnić swoje obawy. O tyle jest to ważne, że mamy wtedy pewność, że druga osoba wie, o co nam chodzi i że może się do tego w jakiś sposób odnieść. Natomiast jeżeli my tylko się spodziewamy czegoś, wyobrażamy sobie albo myślimy, że ona się sama powinna domyśleć, to nie jest najlepszy sposób, to nie jest najlepsza droga, ponieważ ona może nas zaprowadzić donikąd, a wręcz do jakichś wielkich nieporozumień. Bardzo możliwe, że w momencie, kiedy ona usłyszy, że ciebie to rani albo ciebie boli jakieś jej zachowanie, po prostu przestanie to robić. Tylko trzeba jej to powiedzieć. A jeżeli nie przestanie, no to wtedy trzeba będzie porozmawiać drugi raz i zastanowić się, dlaczego tak się dzieje.
Magda postanowiła odpowiedzieć na pytanie naszego słuchacza, czy w ogóle trzeba rozmawiać. Napisała, dobre pary rozmawiają bardzo dużo i rozmawiają szczerze, a rozumieją się bez słów w sytuacjach tej rozmowy niepotrzebujących. Rozmowa musi być i nie można problemów przemilczeć. U mnie w domu rodzice tego przestrzegają i gdy widzą problem, to zapraszają na rozmowę. No fajnie, to myślę, że też z takiego domu wychodzi się z trochę większą łatwością w rozmawianiu.
Umiejętnością, prawda? Mhm. Wiadomo, że to działa i wiadomo, że właśnie to jest droga do rozwiązywania konfliktów i problemów. A to już bardzo dużo.
Witam, tu Agata z Torunia. Słucham wszystkich komentarzy od słuchaczy i widzę wspólny element. Chęć kontroli nad innymi. Każdy chce bawić się w Boga i kreować innych według swoich potrzeb i na swoje podobieństwo. Pozdrawiam, Agata. Jakieś nasze chcieństwa się tutaj ujawniają. Ja myślę, że to tak jakoś strasznie pejoratywnie brzmi, a tak naprawdę często to się po prostu ujawnia to, że my mamy, że jakoś nie potrafimy wyskoczyć ze swojej jedynie słusznej wizji świata i wydaje nam się, że po prostu świat taki jest, ale on, jak staniemy metr od siebie, to on już może wyglądać zupełnie inaczej, albo trochę inaczej. I to jest trudno zrozumieć.
Jest trudno też zrozumieć, właśnie nawet nie zrozumieć, powiedzieć o swoich uczuciach. Powiedzieć o tym, że no tak jak tutaj mieliśmy tę sytuację z dziewczyną, boli mnie, kiedy coś takiego robisz. Czy jest możliwość, żebyś przestała to robić? Jeśli nie, bo bardzo możliwe, że napisz, słuchaj, ale to nic nie jest, wytłumaczy mu, on przestanie się czuć zagrożony. Bo tak naprawdę to w tych wszystkich niedogadywaniach się chodzi o zagrożone nasze ego. O to, że czujemy się zagrożeni w jakiś sposób i wtedy próbujemy się bronić, tak? Mhm. I próbujemy się bronić albo wycofując się z całej sytuacji, albo atakując. Bo zwykle to tak wygląda. Czyli rzeczywiście to nasze małe ja wychodzi na plan pierwszy. Jeżeli to odpuścimy i tak jak mówisz, troszeczkę się cofniemy do tyłu i zobaczymy sobie, kto z kim walczy i o co, to wtedy możemy się nawet nieźle pośmiać.
Robert napisał, rodzice zapraszają na rozmowę, czyli robią domową komisję śledczą. No tak, ciekawe kto jest Arłukowiczem, a kto posłanką Kępą. Ja myślę sobie, że no, cały czas się rozbijamy jednak o nasz język. Ja myślę, że można byłoby to przekształcić w zdanie, że rodzice zapraszają do rozmowy. To może inaczej by wtedy zabrzmiało.
Zupełnie inaczej brzmi.
W moich relacjach z mamą dużo namieszała moja, z siostrą, dużo namieszała moja mama, bo nas porównywała i do dziś przy niej czuję się gorsza i zarazem czuję, że nasze relacje są nie najlepsze, bo ja się wycofuję. Poza tym, jak powiedzieć mamie, że jestem już duża i teraz jest trudno nadrobić jej brak zainteresowania z dzieciństwa? Przepraszam. Teraz jej pytania mnie denerwują. Co u ciebie? Mam ochotę opowiedzieć odczep się, ale... ale zawsze słucham jej do końca, pisze Aga.
Nie musiało być ciężko.
No tak, i teraz nawet trudno rozliczyć tę matkę z tego, co było w dzieciństwie, bo to już też jest trochę inna osoba. Ten sam człowiek, ale inne okoliczności, inny czas. Ty też jesteś inna. I trudno jej powiedzieć, tak, teraz mi mówisz, co u ciebie słychać, a jak robiłaś to czy tamto i się mną nie interesowałaś, to co?
To jest bardzo trudne, te pretensje dzieci do rodziców, że były zaniedbywane, że rodziców nie było wtedy, kiedy byli najbardziej potrzebni. Tak bardzo prosto jest rzucić takie oskarżenie, a tak trudno jest potem samemu przechodzić przez rodzicielstwo, przez dorosłość taką pełną, przez to, że czasami na pierwszym planie musi się znaleźć to, że trzeba mieć więcej pieniędzy, bo nie będzie za co zapłacić za mieszkanie albo nie będzie za co kupić jedzenia. I zmęczenie bierze górą i wtedy nie ma czasu i ochoty na rozmowy. To są bardzo ciężkie i bardzo trudne sytuacje zwykle. Ból dzieci z kolei, tych odrzuconych i tych właśnie, które mają takie poczucie zaniedbania, jest ogromny. I dość długo się ciągnie. Zwykle ciągnie się do tego momentu, kiedy one już dorastają do tego, żeby zrozumieć, że problemy, które rodzice mieli, jakby nieco usprawiedliwiają ten stan, który był. Czasami trzeba pójść do psychoterapeuty i ustawić sobie to wszystko w głowie, w sercu, w duszy, tak żeby było jak najmniej bolesne.
No tak, bo nawet przebaczenie to już jest teraz kwestia nasza, tak, wewnętrzna, tak, nasza, tak, z samymi sobą.
Tak.
A jak mówić do osoby, która krzyczy, jest wybuchowa?
Dać się wykrzyczeć.
To właśnie, bo wiadomo, że i tak...
No tak, bo jeżeli ktoś jest cholerykiem, jeżeli ktoś nie potrafi zapanować nad swoimi emocjami, a nam przyszło z taką osobą żyć, to najprościej jest pozwolić się tej osobie wykrzyczeć, ponieważ zwykle jest to tak, że taka osoba bardzo szybko się zapala i bardzo szybko gaśnie. I ona po minucie właściwie takiego krzyku już ma to z głowy. Najgorzej jest wtedy, kiedy jest się z osobą, która bardzo przeżywa wszystko i bardzo długo w sobie trzyma i wtedy ta już przestała krzyczeć i sprawy nie ma, a tam, dla tamtej się dopiero zaczyna, prawda? Bo czuje się urażona, obrażona, skrzywdzona i może to ciągnąć teraz przez 3 czy 4 dni, czego nie rozumie z kolei choleryk, no bo właściwie sprawy już nie ma, no to zamierzchła przeszłość, prawda? Bo to godzinę temu już było, więc już nawet nikt nie pamięta, o co chodzi. Więc jeżeli ktoś krzyczy i nie ma szansy na to, żeby porozumieć się inaczej, to po prostu dać się wykrzyczeć i znaleźć inny moment, kiedy emocje są spokojniejsze, na taką normalną, zdrową rozmowę.
A może po tym wykrzyczeniu spróbować, tak, tuż?
No trzeba bardzo dokładnie znać, żeby nie wzbudzić znów. Prawda? Bo to już się wydaje, że to już, no a tu się naciśnie guziczek czerwony znowu i ogień strzela, tak? Więc trzeba, jeżeli dobrze się zna tę osobę, to już się wie, kiedy można to zrobić. Ja mam bardzo, bardzo wielką że tak powiem, szkołę w tym, ponieważ patrzyłam na mojego tatę i mojego wujka. Już chyba o tym kiedyś mówiłam, ale powtórzę to jeszcze raz. To byli dwaj bracia kochający się niezwykle, będący przez całe życie razem, spędzający każdą niedzielę razem. Każde wyjazdy były wspólne. Natomiast mój wujek był absolutnym cholerykiem, wstającym o godzinie 3 rano i już rzucającym się do pracy i wszystkich ciągnących do pracy. Zapalał się po prostu w ułamku sekundy. Mówił bardzo szybko, bardzo głośno, po czym natychmiast o tym zapominam. A mój tata był flegmatyk. W związku z tym widziałam, jak oni w ogóle mają, jak oni się porozumiewają między sobą. Wujek już się wykrzyczał, tata gdzieś po pół godzinie wracał do tego tematu, na co wujek patrzył, tak mówił, no to przeszło, poszło już, to w ogóle nie ma o czym mówić, tak. I byli przyjaciółmi wielkimi, mimo że właśnie wujek był takim cholerykiem, który potrafił krzyczeć bardzo głośno i gestykulować bardzo mocno. I właściwie wszyscy nawet z uśmiechem już później patrzyliśmy, powiedzieliśmy, że tam nie ma złości w nim, tylko po prostu jest taki choleryczny charakter.
Jesteśmy z dziewczyną od 2 lat. Bardzo się kochamy, ale oboje mamy ciężkie charaktery i często dochodzi do zgrzytów. Chcemy spędzić ze sobą resztę życia, ale obawiam się, że nasze częste sprzeczki wynikające z odmiennych poglądów doprowadzą ten związek do rozpadu. Jak rozmawiać, aby uniknąć tych kłótni? Napisał Tomasz, a odpowiedź już za chwilę. 2100 22645 2100, czyli numer telefonu do studia i zostaw małpa polskieradio.pl. Uważam, że najważniejsze jest mówić otwarcie o problemach, o tym, co jest nie tak, co nam nie pasuje w zachowaniu drugiego, bo tylko tak unikniemy konfliktów. Co na to Magda? Być może okaże się, że jej doświadczenie jest inne. 22 645 2100. Dobry wieczór, Magdo.
Dobry wieczór. Powiem szczerze, że przysłuchuję się jak zwykle codziennie praktycznie waszym audycjom. I jeśli chodzi o temat rozmów, no to jest u mnie on na czasie. Tego względu, że właśnie to przez nieporozumienia w rozmowach rozpadła się relacja, na której powiedzmy mi bardzo zależało.
W czym sytuacja był
problem? Sytuacja wygląda tak, że po prostu ja jestem osobą z doświadczeniami dziecka DDA już w tym momencie. Na chwilę obecną, powiedzmy inaczej trochę już w tym momencie patrzę na rzeczywistość po terapii, natomiast osoba, z którą jestem, no postrzega świat bardziej zdrowo i no, jest to jakąś przeszkodą w porozumieniu właśnie między mną a tą osobą, z którą już w zasadzie nie jestem.
A ile ta osoba o tobie wie?
Powiem szczerze, że sporo, ale myślę, że nie na tyle dużo, żeby twierdzić, że nie da się ze mną rozmawiać, prawda? Nie znam moich jakichś lęków do końca, nie rozumie ich, nie umie tego tak postrzegać, w jaki sposób ja to postrzegam, prawda? Jak ja to czuję. Mówię dużo o tym, co czuję, natomiast tu są dla tej drugiej osoby ważne fakty, a nie to, co czuję się, więc w zasadzie chyba dlatego to przestało istnieć. Czy być może, że właśnie też i rozmowa w inny sposób jest postrzegana przez taką osobę, która nie ma takich samych doświadczeń jak ja na przykład.
A ty potrafiłaś opowiedzieć o tym, jak ty widzisz świat?
Tak, nauczyłam się tego i jeśli chodzi o postrzeganie świata przeze mnie, tak, oczywiście. Natomiast tak jak mówię, zwykle dochodziło do takich sytuacji w momentach dla mnie trudnych, kiedy nie mogłam się wypowiedzieć na tematy ciężkie, poruszane właśnie przez moją byłą połówkę. W momentach, kiedy tak naprawdę ja byłam zmęczona, o czym to też była mowa, w momentach, kiedy tak naprawdę nie chciałam rozmawiać, chciałam przełożyć tą rozmowę, więc zwykle leciał tekst typu, no to, bo ty zawsze przerywasz takie rozmowy, prawda?
Przechodzi mi prąd przez plecy, jak słyszę, bo ty zawsze, albo bo ty nigdy, to... to on już jest straszny, ale tak myślę sobie, że to chyba po drugiej stronie leżała jakaś większa nieumiejętność niż po twojej. Z tego co mówisz, tak ja rozumiem tę sytuację.
Znaczy, powiem szczerze, że nie chciałabym tutaj wybielać w tej sytuacji siebie, prawda? Natomiast...
No to zawsze jest jakieś spotkanie w pół drogi, ale rozumiem, że ty starałaś się wychodzić w tę drugą stronę.
No starałam się bardzo, wręcz powiedziałabym, że inicjatywa starania się leżała w zasadzie po mojej stronie, bo kiedy się pojawiają właśnie słowa, bo ty zawsze, bo ty nigdy nie chcesz, prawda, rozmawiać ze mną na ten temat, kiedy ja chcę, a ja właśnie przekładałam zwykle te rozmowy, albo nie chciałam się wypowiadać w tym momencie, kiedy ta osoba chciała, no to właśnie dochodziło do sytuacji... No jakby pogrążających w zasadzie mnie, że to ja jestem tą, która...
Niemożliwia rozmowy.
Dokładnie. Nie wiem, czy to jest kwestia tylko takiego jakby w tym momencie rozgoryczenia mojego i takiego postrzegania, że doświadczenia mojego życia jakby spowodowały, że ja nie umiem... Przepraszam.
No, spokojnie.
Że nie umiem po prostu tak bezemocjonalnie podchodzić do kwestii rozmowy, które poruszają no, ciężkie tematy życiowe, że tak to nazwę.
Wydaje mi się, że w takiej sytuacji, nie wiem czy ty się ze mną zgodzisz Marysiu, potrzeba jakiejś większej jednak wyrozumiałości i zrozumienia z drugiej strony, co takiego założenia i szacunku i zrozumienia tej drugiej osoby, że ona być może ma trudniej niż ja, że być może akurat rozmawianie o tym jej sprawia większą trudność niż mnie i... Myślę sobie, no jeżeli tego też po drugiej stronie nie ma, to trudno jest mi znaleźć
taką płaszczyznę do wspólnego bycia, rozumiem.
Mm-hmm. No prawda? Tak.
Właśnie. Także ja tutaj słyszę taki wielki żal i rozgoryczenie i jednocześnie żal, że to się skończyło, ale trzeba by się było zastanowić nad tym, czy to w ogóle ma szansę na to, miało jakąkolwiek szansę na to, żeby istniało w taki sposób, który ciebie by satysfakcjonował i w którym ty byś się czuła bezpiecznie.
No ja już w tym momencie jestem na takim etapie, że ja potrzebuję tego bezpieczeństwa, prawda, tego zapewnienia, że ta druga osoba mnie rozumie. No niestety, no rzeczywiście było tak, że no nie było to zrozumiane.
Ja chcę tutaj powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Powiedziałeś, że jesteś po terapii.
Tak.
Mam takie poczucie... Zastanów się nad tym, to jest taka moja propozycja. Mhm. Czy nie warto byłoby pójść na drugi etap? Czy to nie jest też troszeczkę tak, że może pewne rzeczy, które już wydają się być zupełnie załatwione, może są jeszcze tkliwe?
Może znaczy, warto myślę, byłoby jeszcze
przepracować do końca tak, żeby już tak bardzo nie bolało. I po prostu pójść jeszcze raz, przepracować sobie te rzeczy, które zostały, albo dopracować te, które jeszcze są bolesne.
Ale czy to, nie wiem, są drugie etapy jakichś takich grupowych, czy to już indywidualnie?
Ja wiem, że w Gdańsku było coś takiego, że były drugie etapy, że było więcej, nie wiem jak jest w Warszawie, może ty to...
Ale myślę sobie, ja nie wiem, czy nasza słuchaczka, czy ty Magdo jesteś z Warszawy?
Nie, ja jestem z Lublina.
Piękne miasto swoją drogą. Nie wiem jak wygląda sytuacja terapii dla DDA w Lublinie, ale myślę, że nawet może warto byłoby odezwać się do tych ludzi, z którymi pracowałaś poprzednio i zapytać ich, co oni podpowiedzieliby ci jako kolejny krok, bo być może warto byłoby z nimi to obgadać.
To znaczy ja mam kontakt w tym momencie z osobą, która prowadziła te zajęcia i no, byłam kilka razy na takich powiedzmy kolejnych etapach dalszego mojego jakby rozwoju w związku z odpychaniem tego, co było, prawda? I tak naprawdę uczeniem się na nowo normalnego życia, że tak to nazwę. Natomiast, no nie wiem, być może, że dla mnie to za wolno wszystko płynie, jeśli chodzi o wdrażanie normalności w moje życie, bo ja jakby chciałabym już być za tym wszystkim i może za dużo wymagam od siebie.
Daj sobie czas.
Może musisz wziąć oddech po prostu, tak. żeby też samej siebie nie zamęczyć. No, jak jesteś DDA, to też możesz mieć niezwykłe oczekiwania wobec siebie samej. I tutaj,
oj, tak.
A tak, nakazywać sobie, że ty no musisz
więc, ale,
różne
ale
rzeczy.
Ale posłuchaj, zobacz, ile jeszcze tego powiesz, oj tak. I to znaczy, że to nie do końca jest jeszcze przepracowane, mhm. Czyli po prostu to, co możesz zrobić, to wziąć się za robotę i popracować nad sobą tak, żeby być dużo bardziej spokojnym i dużo bardziej szczęśliwym. I tego ci serdecznie życzę.
Bardzo dziękuję.
I złapać oddech. Chyba.
Tak, na noc.
Na noc szczególnie.
Tak, w takim razie pozdrawiam was wszystkich, każdego z osobna i dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, Magda. Nie chciałbym, żeby bez odpowiedzi pozostał Tomasz, który napisał: jestem z dziewczyną od 2 lat, bardzo się kochamy, ale obydwoje mamy ciężkie charaktery i często dochodzi do zgrzytów. Chcemy spędzić ze sobą resztę życia. Obawiam się, że nasze częste sprzeczki wynikające z odmiennych poglądów doprowadzą do rozpadu naszego związku. Jak rozmawiać, aby uniknąć tych kłótni?
Jest taki zabawny sposób. Kiedy zaczyna być zbyt gorąco, wtedy ta osoba, która pierwsza
złapie,
uświadamia sobie to, że tutaj się za chwileczkę coś zacznie, mówi tak zwane magiczne słowo. To magiczne słowo ustala sobie każda para dla siebie. To może być, nie wiem, orzeszek, mandarynka,
rademenes,
to wszystko jedno, cokolwiek. I po prostu jedno mówi to słowo, to ta osoba, która już wie, że za chwileczkę tutaj dojdzie do jakiejś awantury po prostu, czy do jakichś dużych nieporozumień. I umawiają się w taki sposób, że po tym słowie kończy się ta rozmowa i wraca się do niej wtedy, kiedy emocje mocno, mocno opadną i kiedy będzie można zacząć od początku, próbować bez emocji, jeżeli znowu one się podgrzeją za mocno, znowu trzeba to słowo powiedzieć, tak żeby sobie uświadomić i zacząć przede wszystkim panować nad emocjami, bo to o to chodzi. Bo tak naprawdę te awantury są nie dlatego, że wy macie inne zdanie, tylko dlatego, że nie panujecie nad emocjami. Także nie wiem, czy są jeszcze te nasze audycje o emocjach, czy już ich nie ma.
W internecie wiszą, na stronie polskieradioeuro.pl.
Warto tam zajrzeć, jeśli nie słuchaliście, a jeśli słuchaliście, to proszę sobie to przypomnieć i po prostu zacząć nad tymi emocjami troszeczkę pracować i wtedy będziecie cudowną parą, bo nie będziecie się ze sobą nudzić. Będziecie mieli inne zdania na różne tematy, będziecie mogli sobie dyskutować na ten temat, a nie kłócić.
Poza tym to trzeba też w jakimś kawałku zmienić filozofię życiową. Na taką, w której nie musimy tej drugiej
racji.
Osoby udowadniać, nie musimy jej przeciągnąć na naszą stronę, spowodować, że ona zacznie wyznawać ten sam światopogląd.
Bardzo, bardzo ważną rzecz poruszyłeś, ponieważ w porozumiewaniu się z drugim człowiekiem nie chodzi o to, żeby on miał takie samo zdanie jak my, tylko żebyśmy zrozumieli się nawzajem. Zrozumieli nasze postawy, zrozumieli to, o co nam chodzi. To nie chodzi naprawdę o to, żeby wszyscy myśleli tak jak my, bo to jest wielki błąd, jeżeli tak myślimy.
Bo tak się nie da.
Po prostu się nie da, tego się nie da w ogóle zrobić, a poza tym no jest to też nieznośne, dlaczego niby cały świat ma być taki, jak ktoś tam sobie chce, żeby wszyscy się do niego dopasowali. To nie jest tak.
Nie ktoś tam, ja. Wiesz, to...
No tak.
To do mojego światopoglądu trzeba się dopasować.
To ja jest najważniejsze i najwspanialsze. Natomiast sztuka polega na tym, żeby zrozumieć inną osobę, zrozumieć punkt widzenia, zrozumieć, dlaczego ona tak mówi i niekoniecznie musimy się ze sobą zgadzać, co nie znaczy, że jeżeli się ze sobą w jakichś tam sytuacjach nie będziemy zgadzać, nie możemy być przyjaciółmi, czy kochankami, czy wspaniałą parą małżeńską.
Pyta ktoś, jak mają ze sobą rozmawiać cholerycy, jeżeli jest ich 2, tacy, którzy głęboko przeżywają potem treść kłótni, no to może po prostu do tych kłótni nie doprowadzać, czyli
tak,
analogicznie
starać się, tak.
Przypilnować trochę te swoje emocje.
Tak, jak już tylko zaczyna być troszkę gorąco, to od razu głęboki oddech. Pamiętajcie też, że emocje bardzo ładnie reagują na głębokie oddychanie. Głęboki wdech, bardzo głęboki
spokojny
wydech. Tak, ja mówię, że nabrać powietrza do kolan, wypuścić do pięt i już wtedy nie będzie ochoty na to, żeby podnosić głos.
I jeszcze chciałbym rozminować słowo choleryk, ponieważ ja swego czasu tak mnie nosiło i z różnymi emocjami nie do końca sobie radziłem, w związku z tym się wściekałem. Kiedyś powiedziałem mojej przyjaciółce, że jestem cholerykiem i po prostu tak mam. Ona mówi, nie, misiu, masz 25 lat i od tego masz 25 lat, żeby użyć rozumku i się zatrzymać w odpowiednim momencie. Sorry, być może będziesz musiał zacisnąć zęby, być może będziesz musiał za chwilę wstawić następne plomby, ale od tego jesteś dorosłym człowiekiem, żeby też umieć się w porę zatrzymać. Bycie cholerykiem niczego nie tłumaczy.
Czy nie tłumaczy awantury, natomiast tłumaczy gwałtowność reakcji.
Tak, natomiast nie to, żebyśmy nie tłumaczy, sobie pozwalali.
Tak, nie tłumaczy tego, że mamy sobie pozwolić na to, że będą krzyki, czy że będą jakieś afery, czy że będą no, podniesione bardzo głosy, prawda, i tupanie nogami. Ale gwałtowność reakcji, tak.
Od pewnego czasu nie umiem dogadać się ze swoim chłopakiem. Wiem, że ma kłopoty i chciałbym z nim o nich pogadać. Niestety on wszystko trzyma w sobie i gdy zwracam mu uwagę, krzyczy, że niepotrzebnie przyciskam go do ściany. Tak naprawdę niewiele o nim wiem, ale bardzo go kocham. Jak mam rozmawiać ze swoim partnerem? Pyta Kalin.
To jest kolejny problem ludzi, którzy chcą bardzo dużo od drugiego człowieka i to, i na dodatek chcą tego, czego oni się spodziewają. Jeżeli twój partner nie chce z tobą rozmawiać na jakiś temat, to daj mu nie rozmawiać. Jeżeli będzie chciał się otworzyć, to im mniej będziesz go naciskał, tym szybciej on się otworzy. Im bardziej będziesz naciskał, tym bardziej będzie uciekał i tym bardziej będzie się zamykał. Więc pozwól mu być sobą.
Ale ja bym powiedział, słuchaj, ale jeżeli w którymśkolwiek momencie zechcesz pogadać ze mną, to ja tu jestem.
Tak. Tak. Natomiast nie można naciskać, bo to tylko zamyka i to zniechęca. Szczególnie ludzi, którzy nie potrafią się otwierać od razu. Szczególnie ludzi, którzy muszą mieć specjalne warunki do tego, żeby się otworzyć. Którzy muszą bardzo dokładnie już znać tę osobę, a jednocześnie w jakiś specjalny sposób się z nią czuć. Trzeba dać człowiekowi czas.
Dobrym sposobem na powiedzenie komuś czegoś, wtedy, kiedy nie potrafimy tego powiedzieć, jest napisanie tego, co nas trapi. U mnie to poskutkowało, napisała Anka. Czyli tak przenieść tę komunikację na inną płaszczyznę. To znaczy posłużyć się czymś w rodzaju listu, jak
tak,
rozumiem.
Tak. I chciałam też o tym powiedzieć, także bardzo dziękuję za to, że przeczytałeś to, bo też chciałam to poruszyć, że nie o wszystkim da się mówić. Dla niektórych osób napisanie jest dużo bardziej proste. I można z tego korzystać, aczkolwiek nie warto korzystać, jakby nie można zamienić rozmowy na wręczanie sobie co rano jakichś liścików czy nie wiem, maili pisanych po nocach z własnych przemyśleń. Trzeba się uczyć jednak troszeczkę rozmowy też, bo to jest ważne, żeby móc komuś coś powiedzieć w oczy. Ale jeżeli jest trudność, to pisanie jest bardzo pożądane w takich momentach.
I da się to wytrenować. Kończy się już nasze dzisiejsze spotkanie, więc pozwolę sobie na osobistą jeszcze jedną refleksję. Ja mam nagrany na płyty CD pierwszy miesiąc zostawi wiadomość. Słuchanie tego jest absolutnie traumatyczne, ponieważ jak słucham, to dostrzegam, ile przez tych 5 lat z okładem się zmieniło i powinno być to radosne, kiedy słyszę siebie i widzę, jak się zmieniłem i jak bardzo innym człowiekiem jestem i jak się rozwinąłem i mogę to powiedzieć z zupełną pewnością. Natomiast to, co słyszę, jak rozmawiałem, to jest niebo a ziemia z tym, co jest dzisiaj, bo ja się pozbyłem wielu swoich oporów, wiele rzeczy nie przychodziło mi do głowy, że można coś powiedzieć. Otóż okazuje się, że można, tylko trzeba to rzeczywiście przećwiczyć. W tej pracy wymagało to ode mnie kilkudziesięciu razy, kiedy lękałem się odważnie, tak lubię cytować Ewę Lipską w tym kontekście, kiedy po prostu mówiłem, dobra, no boję się, ale spróbuję. I rzeczywiście to przejście poza ten swój Rubikon, poza tę granicę, która wydawała się taka nieprzekraczalna, skutkuje tym, że dzisiaj po prostu żyje mi się lepiej, a o to nam w końcu chodzi.
Bardzo się cieszę z tego, co powiedziałeś, bo jest to też prawda. Ja cię znam już ładnych parę lat i to prawda, że w tej chwili jesteś bardzo otwartym człowiekiem.
Bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
Ja dziękuję.
Maria Moneta Malewska była naszym gościem. A już teraz reportaż. Reportaż o ludziach, którzy być może myślą zupełnie inaczej niż my, a na pewno zachowują się zupełnie inaczej niż większość z nas. Szczególnie zimą. Bo będzie to reportaż pod tytułem Morsy Jana Kasi. Nadmorski kurort zimą to miejsce nad wyraz ponure i szare, jednak nie przez cały czas. Jest smutno i zimno, bo co roku w lutym odbywa się w Mielnie międzynarodowy zlot morsów, na którym był zresztą w tym roku Patryk Kuniszewicz. Mogliście to słyszeć na antenie. Na te dwa dni witryny sklepowe odsłaniają się tak jak latem, a miasto zaczyna tętnić życiem. Morsy żyją w całej Polsce, a bycie morsem jest nie tylko sezonowym szaleństwem, jest sposobem na życie. No niechby mnie morsy spróbowały przekonać. Do usłyszenia, do jutra. Jutro gościem w Zostaw Wiadomość Sylwia Hutnik i Dzidzia. Zapraszam, do usłyszenia, Tomasz Kosiorek.